Drodzy Państwo, my przenosimy się na konferencję. Właśnie zaczyna przemawiać premier Mateusz Morawiecki.
To nie były łatwe dni. Mamy ponad 20 tysięcy zachorowań i ponad 1000 zgonów. To są bardzo smutne informacje dla wszystkich, którzy doświadczyli tego albo sami, albo kogoś mieli w rodzinie, kto zachorował. I najbardziej nieszczęśliwe wiadomości dla wszystkich, którzy mieli kogoś, kto zmarł. Ale postawiliśmy sobie te 3 miesiące temu też jasne cele. Bardzo proste do przedstawienia, bardzo trudne do zrealizowania. Ten cel polegał na tym, żeby w taki sposób przesunąć falę zachorowań, żeby nigdy nie zabrakło łóżek, respiratorów i środków medycznych do leczenia naszych chorych. I ten cel udało się zrealizować. My nie musieliśmy nigdy dokonywać takich dramatycznych wyborów jak Hiszpanie, Francuzi, Szwedzi, Belgowie, czy nawet Niemcy i Włosi. Wyborów, które oznaczały, że jedni ludzie mogli przeżyć, mieli szansę na przeżycie, a inni takiej szansy nie mieli. Dzisiaj z całą mocą trzeba podkreślić te dane, które w najbardziej wyrazisty sposób świadczą o tym, że zapanowaliśmy nad chorobą, nad pandemią koronawirusa w sposób dużo bardziej sprawny niż najbardziej bogate kraje, najbogatsze kraje świata, kraje Europy Zachodniej. Liczba zgonów, która jest pokazana tutaj, 27 zgonów na 1 milion mieszkańców w porównaniu do innych krajów, do Belgii na przykład, to jest 30 kilka razy mniej, ale również do Szwecji kilkanaście razy mniej. Także w Niemczech zgony na 1 milion mieszkańców to liczba 4 razy wyższa niż w Polsce. Nie mówiąc o Hiszpanii, nie mówiąc o Francji czy Włoszech, bo tam oczywiście sytuacja jest absolutnie dramatyczna. Warto przypomnieć o tym wszystkim, którzy zapominają, jaki był kontekst miesiąc temu, 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Którzy zapominają o tym, jak dramatyczna sytuacja była i z jaką sytuacją się mierzyliśmy. Życiem, zdrowiem ludzi nie można ryzykować i my te decyzje podjęliśmy w najlepszym interesie zdrowia publicznego i wszystkich Polaków. Dlatego na początku pandemii wybraliśmy metodę trudną, metodę szybkiego zamknięcia granic, kontroli sanitarnych i ograniczenia kontaktów, czyli metodę, która kosztowała gospodarczo, kosztowała też komfort psychiczny Polaków, ale te najsilniejsze leki, można powiedzieć, podaliśmy na początku pandemii. I wszystkim tym, którzy dzisiaj opowiadają o szwedzkiej drodze, albo duńskiej, albo niemieckiej, albo brytyjskiej, to tylko do sztambucha zalecam przyjrzenie się liczbie zgonów na 1 milion mieszkańców. Bardzo proszę to przeanalizować. Jesteśmy dzisiaj w innym położeniu. Jesteśmy przygotowani pod względem diagnostycznym, pod względem bazy łóżek, którą będziemy wkrótce redukowali, ponieważ liczba zajętych łóżek jest dużo mniejsza niż liczba dostępnych łóżek. I Polska Służba Zdrowia była w odpowiedni sposób, w krótkim czasie została przygotowana na pandemię. Polska również w związku z tym może dzisiaj podejmować inne decyzje niż niektóre kraje, ponieważ my powoli odzyskujemy pole i stajemy na coraz bardziej twardym gruncie, jeżeli chodzi o koronawirusa. Każdy kolejny dzień to też zwiększona liczba wyzdrowień. To bardzo dobra wiadomość. Ostatnio 750 wyzdrowień, coraz więcej ludzi zdrowieje, szybciej zdrowieją. Wykonujemy coraz więcej testów jednocześnie, to już około 30 tysięcy testów. Dlatego możemy przejść do kolejnego tego etapu, ostatniego takiego dużego, zasadniczego etapu znoszenia różnych restrykcji, różnych obostrzeń, które zostały wcześniej wdrożone po to, żeby w miarę płynnie przejść do tej nowej normalności, do nowej rzeczywistości gospodarczej. Dlatego od najbliższej soboty, od 30 maja sporo się zmieni. Najpierw zmieniamy zasady dotyczące maseczek. Będzie obowiązywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego, a noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe. Jeżeli dwie osoby idą obok siebie, blisko, to dalej zalecane jest noszenie maseczek. Zasada ta dotyczy przestrzeni otwartych, ale również przestrzeni zamkniętych, gdzie bezpiecznie da się zachować dystans, jeżeli odpowiednio do tego przygotowane zostaną warunki, jak na przykład restauracja, czy zakład fryzjerski, czy zakłady usługowe. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, w kościołach, czy w kinach, o tym powie za chwilkę pan premier Gliński, maseczki będą wciąż obowiązkowe. Maseczki to nie jest żaden cudowny lek, ale w tej trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych one cały czas się znajdują. Dezynfekcja, dystansowanie, maseczki. DDM. Teraz, gdy sytuacja idzie w dobrą kierunku, możemy zmniejszyć te restrykcje. Jeśli chodzi o dalsze zmiany, to od soboty zdejmujemy również ograniczenia w handlu. To ważny dzień dla wszystkich handlowców. W sklepach nie będą obowiązywały już limity osób w zależności od powierzchni sklepu. Podobne ograniczenia przestają obowiązywać również w gastronomii, przy czym cały czas przypominam o tych maseczkach, bo w mniejszych sklepach, w gastronomii, podczas doprowadzenia do stołu, prawda, czy wyjścia do toalety, cały czas maseczki obowiązują. Ale oczywiście przy stole z wiadomych względów nie. Jeśli chodzi o kult religijny, już od tej niedzieli nie będą obowiązywały limity wiernych w kościołach, ale również taka sama zasada i dystans dwumetrowy od innego wiernego. Chcemy również ponownie dopuścić możliwość zgromadzeń. To bardzo ważna swoboda obywatelska, ale do 150 osób. To 150 osób wydyskutowane, wypracowane z wieloma ekspertami, epidemiologami, będzie taką ważną liczbą, o której jeszcze za chwilkę powiem w innym kontekście. Oczywiście też te zgromadzenia z zachowaniem dystansu, bardzo proszę, po to, żeby jak najbardziej zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa. Dla zachowania absolutnego bezpieczeństwa tę decyzję, zalecenie najpierw podejmować będzie główny inspektor, czy wojewódzki inspektor sanitarny i wojewoda, bo może się tak zdarzyć, że będą ogniska koronawirusa i akurat w tym ognisku ktoś zapragnie zrobić zgromadzenie, no to żeby zachować tutaj zdrowy rozsądek, to pewne wentyle bezpieczeństwa będą tutaj zastosowane. Tydzień później, 6 czerwca, zdejmujemy też ograniczenia ze wszystkich branż, sektorów gospodarczych, w których obowiązywały restrykcje. Tutaj instytucje kina, instytucje kultury jak kina, teatry, filharmonie i inne, ale także obiekty sportowo-rekreacyjne, baseny, siłownie, kluby fitness, a także solaria czy salony masażu. Te wszystkie miejsca będą mogły być otwarte przy zachowaniu tych zasad epidemicznych, sanitarnych. Wyjątek będą stanowiły dyskoteki i kluby, bo wiemy z doświadczeń z innych krajów, cały czas mamy tę wymianę doświadczeń, że to są bardzo często ogniska nowych zakażeń. Chcę też wszystkim, którzy przygotowują się do wesel, powiedzieć, że to najważniejsze wydarzenie w życiu będzie mogło się odbywać od 6 maja z udziałem 150 osób, czyli znowu ta sama liczba od 6 czerwca będzie mogło brać udział w weselach 150 gości. Co dalej? Na pewno wielu z nas zadaje sobie to pytanie, co dalej dzisiaj. Wszystkich nas nurtują pytania gospodarcze o miejsca pracy. I tu, szanowni państwo, mam wyjątkową informację. Dzisiaj jest równo miesiąc, od kiedy ruszyła tarcza finansowa i 2 miesiące niemal równo, od kiedy ruszyła tarcza antykryzysowa. Ponad 4 miliony pośrednio i bezpośrednio uratowanych miejsc pracy. 40 miliardów złotych rozdystrybuowane pośrednio z budżetu państwa polskiego poprzez Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego. To bardzo sprawne działanie uratowało już konkretnie miliony miejsc pracy. To spowodowało, że i w kwietniu, i maju te przyrosty bezrobocia były mniejsze niż ktokolwiek mógł się spodziewać. I to bardzo dobra wiadomość, ale jednak cały czas musimy zachowywać czujność względem koronawirusa. Wciąż powinniśmy unikać tłumów, wciąż jednak musimy zachowywać to dystansowanie społeczne. Proszę też pamiętać, że to spłaszczenie krzywej epidemii, co od samego początku było celem państwa polskiego i celem innych rządów, i to, co nam się udało dużo lepiej od zachodniej Europy, jest cały czas jeszcze trwa, cały czas jest to jakby zadanie, które wykonujemy. Szanowni Państwo, udało nam się uniknąć najgorszych ciosów, jakie mogły na nas spaść od początku epidemii. Teraz przed nami nowa rzeczywistość, taka rzeczywistość, w której musimy nauczyć się żyć, bo ten koronawirus z nami jakiś czas jeszcze będzie do wynalezienia szczepionki, oby jak najszybciej, ale na pewno tak szybko nie odejdzie. Widzą Państwo, że pozwoliłem sobie też w tym wystąpieniu na więcej nadziei, bo mam tę nadzieję, że przy odpowiedniej dyscyplinie, którą Polacy pokazali, że potrafimy ją zachować, że przy tej dyscyplinie będziemy mogli wrócić do normalności gospodarczej szybko, że czerwiec, lipiec to będą te miesiące powrotu w pełni do normalności gospodarczej. Trzymajmy się tej nadziei, ale jednocześnie bądźmy ostrożni, zachowajmy ostrożność. To na pewno nie jest jeszcze koniec zmagań z koronawirusem. Ta walka wciąż trwa, wróg jest groźny, widzimy to w wielu miejscach na całym świecie. Nie chcemy zapłacić kolejnymi zachorowaniami w dużej skali, czy przede wszystkim zgonami. W tę nową rzeczywistość gospodarczą ja wchodzę z nadzieją. Bardzo proszę wszystkich o utrzymanie takiej dyscypliny, a instrumenty finansowe, fiskalne, budżetowe i gospodarcze, które jednocześnie zastosowaliśmy i które okazały się skuteczne, co potwierdza Komisja Europejska w swoich różnych opracowaniach, one, te wszystkie rozwiązania pomogą nam szybciej wrócić do rzeczywistości gospodarczej przypominającej tę, która była wcześniej. Oczywiście to zależy też od rozwoju gospodarczego naszych partnerów, bo tutaj trzeba cały czas o tym przypominać, że 45% naszego PKB to eksport, w większości idzie do zachodniej Europy, więc naszym zachodnim partnerom też jak najszybciej życzymy powrotu do stanu normalności, względnej normalności gospodarczej, ale my już dzisiaj przywracamy praktycznie wszystkie działy gospodarki narodowej z zachowaniem tej dyscypliny epidemicznej, o której tak dużo w ostatnim czasie mówimy. Dziękuję.
Dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana Piotra Glińskiego.
Szanowni państwo, od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie funkcjonowania kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury czy cyrków. Pod trzema warunkami. Po pierwsze, to nie jest obowiązek, to jest możliwość dla właścicieli, dla organizatorów tych jednostek. Oni mogą podejmować decyzję o tym, żeby te kina czy teatry ruszyły. Jest bardzo różna opinia na ten temat. Jedni chcą jak najszybciej się otwierać, inni potrzebują czasu. W teatrach sezon kończy się mniej więcej w czerwcu, więc nie wszyscy chcą zaczynać czy kończyć ten sezon przerwany przez epidemię. Podobnie jeżeli chodzi o kina, te wielkie premiery muszą mieć odpowiednie przygotowane, ale mniejsze kina czy organizatorzy różnych imprez filmowych chcieliby jak najszybciej przejść do działania. I taka możliwość od 6 czerwca będzie istniała. I dwa jeszcze warunki. Wypełniamy pojemność widowni do 50%. Do 50%, tak żeby jednak ten kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne, oraz nosimy maseczki. To są te dwa podstawowe wymogi. Niestety nie możemy w tej chwili określić daty, tak jak powiedział pan premier, no pełnego odmrożenia i funkcjonowania tak, jakby tej epidemii nie było. My wciąż wypłaszczamy przecież krzywą. Dobrze przygotowaliśmy państwo i przechodzimy przez tą epidemię w sposób stabilny, ale w tej chwili daty nie możemy podać. Ja mówię o tym dlatego, że bardzo wiele osób żąda od nas, żebyśmy podali sztywne daty odmrożenia całego kraju, całej gospodarki czy całej kultury. W tej chwili możemy zrobić to, to, co jest decyzją odpowiedzialną, przedyskutowaną z ekspertami. I jeszcze jedna uwaga, bo pewnie takie pytania też będą padały w związku z tym, że zgromadzenia do 150 osób przy zachowaniu rygorów sanitarnych są odmrożone, możliwe już od 30 maja. Także uważamy, że koncerty plenerowe do 150 uczestników mogą także od tego momentu być organizowane. Chcemy tutaj być spójni w przekazie i spójni w realizacji tych kolejnych etapów odmrażania naszej gospodarki, naszej kultury. Kultura jest bardzo ważna także w czasie epidemii, była bardzo ważna. Chciałbym przy okazji podziękować wszystkim polskim artystom, ludziom kultury, którzy tak sprawnie przeszli do sieci w momencie, kiedy nie mogli funkcjonować na żywo i dostarczali nam treści kulturowe w sposób zintensyfikowany i bardzo ciekawy poprzez internet, poprzez media elektroniczne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra Łukasza Szumowskiego.
Szanowni Państwo, ogromna większość Polski w tej chwili już ma tendencję spadkową w tym przebiegu epidemii. Jeszcze 3 województwa mają, tego nie osiągnęły, to jest oczywiście województwo śląskie, łódzkie i wielkopolskie, natomiast większość tam zachorowań dotyczy bardzo dużych ognisk, których Państwo słyszeliście, o ogniskach w kopalniach, o ogniskach w fabryce mebli. Te ogniska bardzo sprawnie i bardzo szybko zostały, można powiedzieć, opanowane. Blisko 40 tysięcy testów wykonanych. W tej chwili już wszyscy górnicy są przebadani. Badamy rodziny tych osób, które są chore. W związku z tym jeszcze przez parę dni na pewno te spływające wyniki będą stosunkowo wysokie, natomiast to są osoby, które już są w kwarantannie. Co to oznacza? To oznacza, że tej transmisji poziomej, która nas tak niepokoi, to transmisja pozioma oznacza, że możemy się zarazić wzajemnie na ulicy, możemy się zarazić wzajemnie gdzieś w przestrzeni publicznej. Tej transmisji poziomej jest już niewiele. Dzięki temu możemy te ograniczenia, choćby dotyczące maseczek na zewnątrz, zaproponować, żeby już to nie obowiązywało. Druga rzecz, która nas do tego skłania, to jest stan przygotowania szpitali na przyjęcie chorych na COVID. To, o czym pan premier wspominał, a to, co wszyscy widzieliśmy, to dramatyczne obrazy, kiedy decyzja medyków była, że ta osoba będzie żyła, a ta niestety nie będzie mogła być leczona respiratorem. W Polsce to nigdy nie miało miejsca. A dzisiaj 80% łóżek ponad jest wolne, czekające na pacjentów na COVID. 90% respiratorów jest wolne, czekające na pacjentów z COVID. To oznacza, że możemy po części poluzować w dosyć istotny sposób te ograniczenia, a po drugie będziemy już jak najszybciej przywracali normalną funkcję tym szpitalom, które do tej pory były bardzo mocno nakierowane i w gotowości do przyjęcia chorych pacjentów na COVID, na koronawirus. Stąd takie decyzje. Jestem przekonany, że za kilka najdalej dni, koniec tego tygodnia, początek przyszłego, będziemy mogli powiedzieć: tak, te liczby chorych ze Śląska również spadają, z Wielkopolski, z Łodzi, i już wszystkie województwa i cała Polska będzie miała ewidentnie tą tendencję spadkową. Ale to nie oznacza końca epidemii. To nie oznacza, że epidemia zniknęła. To nie oznacza, że epidemia gdzieś się ukryła. Ona jest. Na pewno mogą się pojawiać ogniska, dlatego ten dystans społeczny, a jeżeli nie możemy zachować dystansu, to maseczka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni Państwo, teraz będzie możliwość zadawania pytań. Dawno się nie widzieliśmy tutaj już na żywo, w związku z tym przypomnienie zasad. Jedno pytanie od jednej redakcji, po kolei poszczególne redakcje. Proszę bardzo, pierwsze pytanie.
Dzień dobry, Dawid Styś, Polsat News. Mam pytanie do pana ministra zdrowia. Prosiłbym o takie 2-3 zdania podsumowania odnośnie obowiązku zakrywania ust i nosa odnośnie zniesienia tego obowiązku. Obowiązku, który został wprowadzony 16 kwietnia, o ile się nie mylę. 336 nowych przypadków wtedy było. Wczoraj 445. No to jak się to ma do rzeczywistości? Jakie były te argumenty, które pozwoliły państwu na zniesienie tego obowiązku?
Oczywiście. Dziękuję. Szanowni państwo, w tamtym okresie byliśmy na ostrej krzywej wzrostowej. Mieliśmy właśnie tą poziomą transmisję wirusa, czyli na ulicy mogliśmy i mieliśmy szansę spotkać inną osobę chorą i wiedzieliśmy, że ta krzywa rośnie, czyli ilość osób, która będzie aktywnie chora, która nawet może nie wiedzieć o tym, że jest chora, chodzi po ulicy i wiedzieliśmy, że dzień po dniu tych chorych będzie przybywało. W tej chwili praktycznie poza nielicznymi wyjątkami, nielicznymi powiatami w całej Polsce wiemy, że z dnia na dzień chorych, którzy są chorzy w Polsce, ta liczba maleje. Czyli wiemy, że spadamy z liczbą chorych, zmniejszamy liczbę choćby również zgonów, co jest taką najważniejszą miarą kontroli epidemii. I ponadto wiemy, że te liczby, które pan redaktor wspomniał, to są, tak jak powiedziałem, to są osoby już w kwarantannie, to są osoby już zamknięte i nie wychodzące na ulicę, co oznacza, że nie przekazują już tej choroby dalej.
Dziękuję. Bardzo proszę, kolejne pytanie.
Dzień dobry, Karolina Wasilewska, TVN24. Panie premierze, ja chciałam zapytać o wybory prezydenckie. Po pierwsze o to, dlaczego pan nie publikuje uchwały PKW? Po drugie o to, czy uważa pan, że termin czerwcowy to byłby termin konstytucyjny, a jeśli nie, to czy taki termin konstytucyjny byłby dopiero po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy? I po trzecie, kto odpowiada za to, że Poczta Polska wydała prawie 70 milionów złotych na wydruk kart wyborczych, które przecież nie zostaną wykorzystane? I czy ktoś powinien za to ponieść odpowiedzialność polityczną i kto? Dziękuję.
Ja raz jeszcze chciałem bardzo gorąco zaapelować do Senatu i do Marszałka Senatu o procedowanie ustaw związanych z wyborami prezydenckimi bez żadnej zwłoki. To właśnie dlatego, żeby ten stan prawny był wyklarowany, ta zwłoka jest tutaj potrzebna w opublikowaniu uchwały PKW, żeby wyjaśnić do końca, jaki jest ten stan prawny, ponieważ dzisiaj jeszcze cały czas przecież ta ustawa, którą Sejm przyjął, nie może być ostatecznie włączona do polskiego porządku prawnego, a to dlatego, że Senat, no niestety, trzeba powiedzieć, po raz kolejny przedłuża, opóźnia, zamraża. A więc bardzo gorący apel o to, żeby jak najszybciej zająć się tą ustawą. Polacy chcą już przeprowadzić wybory prezydenckie. Wszyscy, którzy przyczyniali się do tego, żeby one mogły być przeprowadzone najpierw w trybie korespondencyjnym, bo taki był pomysł, żeby w najbardziej bezpieczny sposób przeprowadzić te wybory prezydenckie. Zostało to de facto odrzucone przez Senat, ponieważ Senat przyjął tę ustawę, czy Senat przeprocedował, powinienem powiedzieć, tę ustawę i ją odrzucił, ale dał szansę Sejmowi podjęcia ostatecznej decyzji dosłownie na 3 dni przed wyborami. Czyli przeprowadzenie wyborów w ciągu 3 dni w sposób oczywisty było niemożliwe. A więc wystarczy zdrowy rozsądek, żeby zastanowić się i popatrzeć na to, do jakiego stanu doprowadza tutaj w tym przypadku Senat i pan marszałek Senatu, żeby raz jeszcze wszyscy zaapelowali do Senatu o jak najszybsze przeprocedowanie tej ustawy. Wtedy, mam nadzieję, cały czas, właściwie mam takie przekonanie, że cały czas wybory mogą odbyć się w tej zasygnalizowanej przez nas dacie, no bo jaka ona ostatecznie będzie, no to właśnie od tego zamrażania, przedłużania bardzo dużo zależy. W tej dacie 28 czerwca, tak żeby dochować wszelkich terminów konstytucyjnych. Wszelkie inne dywagacje, które pojawiają się w przestrzeni medialnej, uważam za próbę destabilizacji sceny politycznej. To jest to, co robi dzisiaj opozycja. Za wszelką cenę chce rozchwiać nastroje, doprowadzić do chaosu. Szanowni Państwo, drodzy rodacy, przeprowadźmy jak najszybciej już te wybory prezydenckie. Tak ważne, kluczowe wybory dla naszego porządku politycznego, konstytucyjnego, społecznego. Po to, żeby w zgodzie zająć się tym, co jest najważniejsze dla Polaków. Dalszym ratowaniem miejsc pracy w zgodzie z rządem, bo to rząd ma te główne instrumenty dotyczące ratowania. Instrumenty, które pokazujemy w tak skuteczny sposób ich zastosowanie i te miejsca pracy, które są uratowane. Potwierdzają to Bank Światowy, potwierdza to Komisja Europejska, potwierdza to szereg instytucji finansowych, a ja mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo z duszą na ramieniu dwa miesiące temu tak myślałem o tym, co może się tutaj dziać, bo informacje, które przychodziły ze wszystkich instytucji finansowych świata praktycznie o recesji w Europie Zachodniej, o zasiłkach dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych, to są informacje absolutnie bezprecedensowe. Przez ostatnie 100, 150 lat nie było takiego przyrostu bezrobocia, gwałtownego przyrostu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Jak słyszymy o czymś, że coś nie występowało przez 100 czy 150 lat, to każdy chyba musi popaść w głęboką zadumę. I dlatego tak cieszę się, że udało się uratować tak wiele miejsc pracy poprzez nasze szybkie, sprawne działania i takich szybkich, sprawnych działań oczekuję również od Senatu.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani redaktor, tak pani trzy pytania zadała.
Ma
pani
wydanych przez Pocztę Polską 70 milionów złotych i odpowiedzieć także na moje pytanie dotyczące, kiedy pana zdaniem będzie konstytucyjny termin wyborów, a także co z uchwałą PKW, bo nie rozumiem, jaki jest związek tej ustawy z publikacją uchwały PKW.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby na każdym etapie legislacyjnym przygotować od strony operacyjnej nasze państwo do przeprowadzenia wyborów. A więc również tym, którzy podjęli odpowiednie decyzje dotyczące drukowania, insertowania. Taki był wtedy stan prawny i w oparciu o odpowiednią ustawę covidową podjęte zostały odpowiednie decyzje. To, że te decyzje wtedy odważnie były podjęte, dawało nam poczucie pewności, że te wybory mogą być przeprowadzone. No niestety zamrożenie ustawy przez Senat doprowadziła do tego, że termin wyborów musiał zostać przesunięty.
Czyli nikt nie poniesie odpowiedzialności?
Pani redaktor, bardzo proszę o kolejne pytanie. Kolejny raz tutaj redakcja TVN-u, jak widzi pani, trzy pani pytania zadała. Kolejny raz redakcja TVN-u, bo będzie osoba TVN, TVN24, więc naprawdę proszę też mieć tutaj uprzejmość wobec redaktorów, którzy czekają za państwem. Proszę bardzo, pani redaktor.
Agata Adamek, TVN24. To prawda, jesteśmy z tej samej redakcji, ale może pan minister Szumowski będzie chciał skorzystać z okazji i odpowiedzieć na moje pytanie dotyczące tego wszystkiego, co się dzieje w związku z kontrolą poselską polityków Koalicji Obywatelskiej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i w Ministerstwie Nauki. Panowie posłowie przedstawili taki kalendarz wydarzeń związanych z ubieganiem się jednej ze spółek powiązanych z pana rodziną o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Postawili taką tezę na podstawie kalendarza, który poznali w NCBiR-ze, że tak naprawdę pan po to przyszedł do Ministerstwa Nauki, żeby pomagać uzyskiwać firmom powiązanym z pana rodziną te dotacje, bo wtedy, kiedy pan przyszedł, decyzja została zmieniona, a pana przyjście poprzedzało też, a pana nadzorowanie NCBiR-u przez pewien czas zaowocowało też dotacją dla NCBiR-u 52-milionową, no a potem zmianą decyzji w sprawie spółki.
Pani redaktor, szanowni państwo, no to jest niezwykle już trochę absurdalne, że posłowie Platformy, politycy Platformy prowadzą kontrolę i w przestrzeni publicznej co chwila pojawia się zarzut do ich kolegów z rządu Platformy Obywatelskiej, ponieważ bardzo wiele tych zarzutów dotyczy procedur ustalonych przez rząd Platformy, za czasów rządzenia Platformy i przez osoby, które NCBiR-em kierowały za czasów Platformy Obywatelskiej. Z całym szacunkiem, naprawdę ja w tym czasie ani nie byłem w polityce, ani nie funkcjonowałem. Funkcjonuję w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, który to rząd zlecił kontrolę właśnie w tamtym okresie. W związku z tym wydaje mi się już, że no tak naprawdę kierować powinni posłowie i politycy Platformy pytania do swoich kolegów tak naprawdę partyjnych z rządu. Natomiast no cóż ja mogę odpowiedzieć? No ani nie wykonywałem żadnych czynności nadzorczych. Podkreślałem to już, było jest oświadczenie Ministerstwa Nauki. No wydaje mi się, że tutaj albo posłowie, politycy Platformy czegoś nie są w stanie zrozumieć, no albo wykazują, ewidentnie przeinaczają i wykazują złą wolę, przeinaczają fakty. Dziękuję.
Ale według informacji, które dostali, pan przez 56 dni nadzorował
Narodowy. Nie nadzorowałem nigdy NCBR-u.
Nigdy pan nie nadzorował?
Nie nadzorowałem, nigdy nie wykonywałem
Ale
żadnych czynności.
Ale był pan zastępującą osobą nadzorczą.
Pani redaktor, nie wykonywałem żadnych czynności nadzorczych. Warto sprawdzić, choćby w słowniku języka polskiego, co oznacza nadzór w administracji publicznej.
Panie
bardzo dziękuję.
Ale był pan osobą zastępującą
pani redaktor,
ministra.
Odpowiedziałem na pani pytanie.
Pani redaktor, dziękujemy. No, pani redaktor, była jasna odpowiedź. Pan minister nie wykonywał żadnych czynności nadzorczych w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prosta odpowiedź. Nie wykonywał tych czynności. Bardzo panie redaktorze, proszę.
Grzegorz Kwolek, Radio RMF. Panie premierze, chciałbym zapytać, czy utożsamia się pan ze słowami pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zapytany przez Marcina Zaborskiego w popołudniowej rozmowie Radia RMF o testy dla nauczycieli w kontekście tego, że pracownicy zagraniczni będą testowani przy pracy w rolnictwie, odpowiedział, że zachęca nauczycieli, żeby zbierali truskawki. Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że pana podwładny powinien za to przeprosić. Która panu postawa jest bliższa?
Ja z panem ministrem Ardanowskim rozmawiałem po tym i on uznał tę wypowiedź za niefortunną. Na pewno, jeżeli ktokolwiek tutaj poczuł się dotknięty, to pan minister na pewno zajmie odpowiednie stanowisko w tej sprawie. Ja oczywiście chciałem tylko podkreślić to, że wszyscy nauczyciele w szczególności cieszą się ogromnym szacunkiem społecznym. I bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom za to, że w takich nietypowych bardzo okolicznościach epidemicznych starali się w jak najlepszy sposób przekazywać wiedzę uczniom. A jakiekolwiek zdania, które mogą świadczyć o tym, że ktoś w niewłaściwy sposób jakby potraktował godność nauczycieli, są absolutnie niedopuszczalne i dla mnie tutaj nie ma najmniejszego pola do kompromisu. Oczywistą rzeczą jest, że nauczyciele to zawód, który jest jednym z najbardziej szanowanych zawodów w społeczeństwie i bardzo, bardzo potrzebny dla kształcenia naszych dzieci, naszej młodzieży. I cieszę się, że bardzo, bardzo w wielu szkołach ogromna większość nauczycieli z sukcesem przekazywała tę wiedzę w tym bardzo trudnym czasie dzieciom i chciałem bardzo gorąco za to wszystkim nauczycielom podziękować.
Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie.
Przemysław Adamski, Telewizja Polska. Chciałem zapytać, a może doprecyzować, bo pytają o to też kibice piłkarscy, co ze stadionami, które są na świeżym powietrzu. Czy tam także będzie możliwość oglądania rozgrywek piłkarskich? A drugie pytanie, które chciałbym zadać, chodzi o branżę turystyczną, o firmy przewozowe, ale reprezentuję dwie redakcje. Koleżanki z TVN zadały pięć pytań.
Panie redaktorze, to
chciałem
niech pan
zadać pytanie
za,
o branżę.
Panie redaktorze, niech pan stanie za redaktorem Darmorosem i wtedy będzie pan mógł zadać pytanie.
Chciałem zadać jeszcze pytanie o branżę turystyczną, o wyjazdy zagraniczne, bo wiele firm przewozowych utyskuje, że traci pieniądze i nadal nie może realizować przewozów. Dziękuję.
W sprawach rozgrywek piłkarskich, ekstraklasy, pierwszej ligi, drugiej ligi tutaj jesteśmy od wielu, wielu tygodni już w odpowiednich rozmowach co do procedur, protokołów dopuszczenia do takich rozgrywek i bardzo się cieszę, że one ruszają. Co do obecności kibiców, bo to oczywiście też jest bardzo ważne, pracujemy nad odpowiednim protokołem, który by umożliwił jakąś obecność, no nie taką pełną, bo pamiętamy, że przecież właśnie na meczach jedna osoba zakażona w bardzo szybki sposób jest w stanie przetransmitować tę chorobę na wiele, wiele osób i potem z powrotem liczba zakażonych wzrasta. Jednak z zachowaniem odpowiedniego protokołu gęstości myślę, że będziemy mieli tutaj też dobre wiadomości dla kibiców, a nad tym protokołem pracujemy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej.
Dziękuję bardzo, proszę panie redaktorze.
Dzień dobry, Karol Darmoros, Polskie Radio. Na początek cytat prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który napisał, że wybory 28 czerwca są niemożliwe do przeprowadzenia. Wspomniał pan premier o tej dacie jako możliwej dacie wyborów. Co w takiej sytuacji, kiedy samorządowcy odmówią współpracy przy organizacji tych wyborów? Jak to będzie pana zdaniem wyglądało? Jeszcze pytanie do ministra zdrowia. Jak wygląda panie sytuacja redaktorze. Z zakażonymi w ośrodku dla cudzoziemców na Targówku?
Panie premierze.
Szanowni państwo, nasz kalendarz wyborczy niestety...